Rozdział 48. Aha, już jest. Tamun spojrzała znad swojego krosna w stronę wejścia do jaskini. Emeral obejrzała się także i zobaczyła Surima, wspinającego się po schodach. Na szyi niósł gigantycznego węża, grubego jak męskie udo i tak długiego, że dwukrotnie owijał mu ramiona. Pod ścianą jaskini, gdzie zwykle szykowali posiłki, schylił się i zrzucił go z siebie. Spojrzał na Emeral i uśmiechnął się szeroko. Kolacja! Wieczorem czeka nas wspaniała uczta. Emeral przyglądała się wężowi ze zgrozą. Wspaniała, ale dość monotonna, jeśli to wszystko, co przyniosłeś, stwierdziła Tamun. Mam więcej, odparł z wyrzutem i sięgnął do plecionej sakwy, wcześniej przesłoniętej cielskiem węża. Wyjął kilka roślin, co Emeral przyjęła z ulgą. Popatrzyła na leżącego węża. Jadłaś już kiedyś takkera? Zapytał Surim. Z trudem oderwała wzrok od martwego gada. Nie. Są znakomite. Mięso mają podobne do bremów, ale o wyraźniejszym smaku. Powinieneś się złapać coś bardziej konwencjonalnego, upomniała go Tamun, nie przerywając pracy. Z uśmiechem zerknęła na Emeral. Nie musisz tego jeść. Trochę trwało, zanim się dostosowaliśmy do tej okolicy, ale w końcu przyzwyczailiśmy się do nietypowych elementów tutejszej diety. Ty jesteś naszym gościem. Spojrzała groźnie na brata. Nie można wymagać, żebyś jadła takie rzeczy. Drwiąco uniósł brew. Oczywiście, powinna być traktowana z wyjątkową uprzejmością. Dostawać to, co najlepsze. Rzadkie smakołyki, jak na przykład pieczony takker. Spróbuję, zapewniła szybko Emeral, w nadziei, że uda jej się zażegnać kolejny ciągnący się bez końca spór. Nie o to chodzi, że takie przekomarzania w czymkolwiek szkodziły. Mogły jednak trwać godzinami. I często trwały. Jeśli nie będzie mi smakował, chętnie zjem jarzyny. Surim uśmiechnął się szeroko. Dziękuję ci, Emeral. Możesz także spróbować tego. Wyjął z sakwy pająka, co najmniej dwa razy takiego jak dłoń. Żartujesz sobie ze mnie, wychrztusiła Emeral. Żartuję, burknęła gniewnie Tamun. Przestań, Surim. Skrzywił się żałośnie. Ale to takie zabawne. Już od tak dawna nie miałem z kim pożartować, a niełatwo jest nabrać kogoś tak starego jak ty. Emeral spojrzała na Tamun. I znosisz to od tak dawna? Prawie 2000-lecia, odparła spokojnie dziewczyna. Można by sądzić, że po tak długim czasie zrozumie, że te jego żarty wcale nie są zabawne. To tak, jakby człowiek bez przerwy musiał wysłuchiwać tego samego dowcipu. Niektórzy nazywają to torturą. To, że długo żyję, nie oznacza jeszcze, że musiałem stracić poczucie humoru, oświadczył. W przeciwieństwie do niektórych. Och, codziennie rozbawiasz mnie do łez, zapewniła oschle. Emeral potrząsnęła głową. Nigdy nie przestajecie, co? Nigdy, uśmiechnął się Surim. Nawet kiedy już się rozdzieliliśmy. Bliźnięta zamilkły na moment, by spojrzeć na siebie ze szczerym uczuciem. Emeral przyglądała się z namysłem to jednemu, to drugiemu. Stulecie temu, oświadczyła nagle Tamun, patrząc Emeral prosto w oczy. Spoważniała. Aby wymknąć się bogom, którzy postanowili oczyścić świat z nieśmiertelnych. Emeral spojrzała wystraszona. Czy ty właśnie odczytałam twoje myśli? Nie. Tamun wzruszyła ramionami i wróciła do tkania. Ale dobrze znamy ten wyraz twarzy. Nie przejmuj się, dodała z uśmiechem. Nie czujemy się urażeni twoją ciekawością. Możesz pytać. W jaki sposób rozdzielenie was uratowało? Bogom, jak może już wiesz, niełatwo jest wpływać na świat fizyczny, zaczął tłumaczyć Surim. Przeciągnął węża na stół i go patroszył. Muszą działać za pośrednictwem śmiertelnych, najlepiej kogoś obdarzonego zdolnościami magicznymi. Dlatego potrzebują kapłanów i kapłanek, by wykonywali za nich pracę, podjęła Tamun. Kiedy Juran pokonał Mirara, zaczął ścigać pozostałych. Wyrocznie łatwo było znaleźć.
Założę się, że tego nie przewidziała, mruknął Surim.
A farmera udało im się zaskoczyć. Za późno dowiedzieliśmy się o rozkazie bogów, żeby go uprzedzić. Jedynym nieśmiertelnym, którego zdążyliśmy ostrzec, był Mewa.
Jest starszy od nas wszystkich.
Surim popatrzył Emeral w oczy. Jego spojrzenie wyrażało szacunek. Uratował go jego zwyczaj, by ciągle podróżować, ukrywać swoją tożsamość i udawać wychudzonego chłopca okrętowego. W dodatku ludzie morza pomagają sobie nawzajem, dodała Tamun.
My za to byliśmy jednocześnie dobrze znani i wyjątkowo łatwo rozpoznawalni. Oczywiście próbowaliśmy się ukrywać, przez jakiś czas nawet skutecznie. Potem bogowie ogłosili, że tacy jak my są obrzydliwością i powinni być rozdzieleni albo zabici zaraz po narodzinach. Wszystkie zrośnięte bliźnięta zostały przewiezione do Jarime. Większość prób ich rozdzielenia skończyła się niepowodzeniem.
Ale było też kilka udanych, podjęła Tamun z demonstracyjną radością.
Tak przynajmniej mówiliśmy ludziom.
Fakt, że jesteśmy rozdzieleni, sugerował, że byliśmy badani przez Cyrklian i zyskaliśmy ich akceptację, więc absolutnie nie możemy być tymi słynnymi bliźniętami.
Emeral skrzywiła się niechętnie. Przeklęci bogowie.
Och, nie złość się na nich z naszego powodu, uśmiechnęła się Tamun. Zawsze planowaliśmy to zrobić, tyle że nie mieliśmy odwagi. A gdyby nam się nie spodobało, gdybyśmy nie mogli się z powrotem połączyć?
Niczego nie żałujemy, zapewnił Surim. Zresztą z tych rozdzieleń wyniknęło także coś dobrego. Kapłani uzdrowiciele są teraz sprawniejsi. Więcej dzieci przeżywa.
Ale te, które zabili, jego siostra potrząsnęła głową.
Za to nienawidzę bogów. Między innymi, mruknął Surim.
Emeral westchnęła.
Ja również, chociaż mnie osobiście tylko zmusili do życia w ukryciu.
Bardziej ich nienawidzę za to, co zrobili Mirarowi. Gdybyśmy tylko mogli się od nich uwolnić.
Przecież można ich zabić, zauważyła Tamun.
Emeral spojrzała na nią zdumiona. Tamun wzruszyła ramionami.
Przed wojną bogów było ich wielu, a po niej zostało tylko pięcioro. Teraz już 10, poprawił ją brat.
Tamun nie zwróciła na niego uwagi. Pytanie zatem brzmi, czy zabicie Boga to czyn, jakiego może dokonać tylko inny Bóg?
A jeśli tak, to w jaki sposób możemy przekonać, przekupić albo zaszantażować jakiegoś Boga, żeby to dla nas zrobił? Surim parsknął śmiechem. Powiedz jej o zwoju.
Ach, zwój, uśmiechnęła się Tamun. W ciągu ostatniego stulecia przeglądania umysłów od czasu do czasu trafialiśmy na pogłoski o pewnym zwoju. Podobno zawiera on historię wojny bogów, opowiedzianą przez boginię jej ostatniemu słudze, nim została zabita. Emeral poczuła szybsze bicie serca.
Gdzie jest ten zwój? Nikt tego nie wie, odparł Surim.
Ale pewni uczeni z Itchani Południowej przez lata zbierali wskazówki i prowadzili poszukiwania. Ze wszystkich ludzi na świecie oni mają największą szansę jego odkrycia.
Chyba, że ktoś inny znajdzie go pierwszy.
Oboje spojrzeli na nią, a ich twarze miały ten sam wyczekujący, znaczący wyraz. Emeral parsknęła śmiechem.
Jeśli chodzi o sugestie, jesteście oboje delikatni jak danuejski młot bojowy. Chcecie, żebym go znalazła?
Przerwała, gdyż jej uwagę zwrócił smakowity zapach.
Czy to, co czuję, to taker?
Możliwe, mruknął Surim.
Nieźle pachnie, usadowiła się wygodniej i zwróciła do Tamun.
No więc, co jeszcze możecie mi powiedzieć o tym zwoju i uczonych z Itchani Południowej? Wyspa leżała dalej od lądu niż Borra. Kilka malutkich wysepek wskazywało drogę, a każda przypominała Rejwan niewielką zatopioną górę. Kiedy statek wpłynął do osłoniętej laguny, którą król Elai wybrał na miejsce spotkania, nagle uświadomiła sobie, że znajdują się w kraterze, całkiem podobnym do tych, które widywała w Avvenie. Te wyspy naprawdę były zatopionymi górami. Jak szereg żołnierzy, wielkie górskie pasmo przecinające Itchanię północną rozciągało się nie tylko od Danueju do Si, ale dalej w głąb oceanu. Lagunę otaczała wąska plaża. Po środku czekała niewielka grupka ciemnych sylwetek. Jest wśród nich Imi, stwierdziła Imendża. To dobrze, uśmiechnęła się Rejwan. Miałam nadzieję, że spotkamy ją jeszcze przed powrotem do domu, choćby po to, by się upewnić, że jest zdrowa i bezpieczna. Wiemy, że jest zdrowa i bezpieczna. No tak, ale ja nie potrafię czytać w myślach. Nie wierzysz mi? Rejwan parsknęła śmiechem. Oczywiście, że wierzę. Ale to nie to samo, co osobiście się przekonać. To jakby ktoś mówił mi, że coś jest smaczne, ale sama nie mogłabym spróbować. I Imendża zerknęła na nią z ukosa. Jak buszlaki. Rejwan uznała, że nie musi na to odpowiadać. Skinęła głową w stronę plaży. Czy jest tam król? Tak. I co myśli o tym wszystkim? Jest podejrzliwy, ale dostrzega dobre strony. Jest też zadowolony z siebie, że przeforsował swoje warunki. I równocześnie dumny z Imi i trochę przestraszony. Przestraszony? Tak, przygody ją zmieniły. Trudno mu się pogodzić z faktem, że jego córeczka wróciła całkiem dorosła. Jest człowiekiem, który nie lubi zmian. Zamilkła na chwilę. Jest z nim jeszcze ktoś. Kapłanka. Zastanawia się, czy król zmodyfikuje traktat w sposób, jaki mu sugerowała. To znaczy jak? I Imendża uśmiechnęła się lekko. Obawia się, że Elai dadzą się skusić naszym bogom. Dlatego chce, żeby zakazał nauczania naszej religii. I co zrobisz? I Imendża nie odpowiedziała. Podszedł kapitan z wiadomością, że szalupa już czeka. Drugi głos kiwnęła głową i obejrzała się na Rejwan. Masz wszystko? W odpowiedzi Rejwan uniosła nieprzemakalny worek, wypakowany pergaminem, atramentem i różnymi przyrządami do pisania. Chodźmy więc tworzyć historię. Razem zeszły do łodzi. Gdy tylko zajęły miejsca, marynarze zaczęli wiosłować. Nikt się nie odzywał. Kiedy piasek zgrzytnął o dno, wioślarze wyskoczyli i wyciągnęli szalupę z wody. Imendża i Rejwan wysiadły. Załoga czekała przy łodzi, a one ruszyły w stronę grupy Elai. Tak jak przy poprzednim spotkaniu, król czekał otoczony kręgiem wojowników. Imi stała z jednej strony, a stara kobieta z drugiej. Kobieta miała złotą biżuterię i piękną szatę. Rejwan mogłaby ją wziąć za królową, gdyby nie wiedziała, że matka Imi nie żyje. Nie, to musi być ta kapłanka. Jeszcze jeden mężczyzna stał o kilka kroków za władcą, a u jego stóp leżały dwa kamienne bloki. Witaj, królu Aisie, władco Borra, rzekła Imendża. Witaj, Imendżo, drugi głosie, odpowiedział. Imendża zwróciła się do Imi. Witaj, księżniczko Imi. Jak ci idzie po powrocie do domu i dawnego życia? Dobrze, drugi głosie, uśmiechnęła się Imi. Imendża z uśmiechem zerknęła na Rejwan. Cieszę się. Czy teraz omówimy warunki traktatu? Spytała króla. Skinął głową. Rejwan słuchała uważnie, jak dyskutują o kwestiach wojny i handlu. Kiedy uzgadniali sformułowania kolejnych artykułów, notowała wszystko szarym rysikiem na małych kawałkach pergaminu. Każdy punkt był starannie rozważany i minęło sporo czasu, nim pojawiła się kwestia religii. Mój lud jest zadowolony, oddając cześć Chłan, zapewnił król. Rozumiemy jednak, że to, co nowe, może być kuszące i że nawet niewielkie różnice religijne mogą prowadzić do bardzo poważnych konfliktów. Dlatego muszę prosić, żebyście nie próbowali nawracać żadnych Elai, czy to nauczając wiary w nowych bogów, czy też spełniając prośby o taką naukę. Nasi ludzie będą zachowywać swe praktyki religijne dla siebie, zapewniła go Imendża. Rejwan z trudem się powstrzymała, by nie spojrzeć na nią ze zdumieniem. Dotknęła wisiora na szyi. Jeśli się na to zgodzisz, Nekaun nie uzna tego traktatu za wartościowy. Nie, ale z czasem sam się przekona, że im bardziej coś jest zakazane, tym bardziej pewnie ludzie będą tego pragnąć. Ja też chciałabym zastrzec w traktacie pewne sprawy, powiedziała Imendża głośno. Król zdziwił się. Tak? Niektórzy w mojej ojczyźnie wyrażają niepokój, że twoi poddani mogą rabować kupców. Albo czekając, aż piraci zaatakują ich statek, zanim sami zaatakują piratów, albo uderzając bezpośrednio na jednostki handlowe. Zapewniłam ich, że tak się nie stanie, ale chcą twojej obietnicy. Mają moje słowo, że wojownicy stosujący takie praktyki zostaną ukarani. Imendża skłoniła głowę. Zmień wojownicy na Elai i podaj, jaka kara ich czeka, a moi rodacy będą zadowoleni. Muszę też zaznaczyć, że jeśli odkryjemy, iż twoi poddani zaczęli w ten sposób rabować nie piratów, uznamy to za złamanie warunków traktatu. To rozsądne, zgodził się król. Imendża spojrzała mu w oczy. Dowiem się o tym, zapewniła. W ten sam sposób, w jaki się dowiedziałam, że kupiec, który odkupił imi od piratów, jest winien, że twoi wojownicy płyną za moim statkiem i że do twego miasta istnieje drugie wejście, skąd strażnicy wypatrują piratów. Czego nie potrafię zobaczyć za pomocą talentów, jakimi obdarzyli mnie bogowie, o tym mówią mi oni sami. Dowiem się, jeśli twoi poddani zostaną rabusiami. Zmarszczka na czole króla pogłębiła się, kiedy zrozumiał, co do niego mówi. Spojrzał na Imi, która nagle wydała się trochę przestraszona, ale wyprostowała się. Mówiłam ci, że jest czarownicą, powiedziała ojcu. Ale tego nie wiedziałaś, mruknął. Pokręciła głową. Król znowu zwrócił się do Imendży. Zmrużył oczy. Jaką mam pewność, że nie wrócisz tu na czele flotylli statków i nie zdobędziesz mojego miasta? Nie interesuje mnie zdobywanie twojego miasta, odparła z uśmiechem. Nie tylko leży w zbyt wielkiej odległości od mojego domu, ale też co mi przyjdzie z podziemnego miasta wielkości awweńskiej wioski. Widzę natomiast wiele korzyści płynących z handlu i z tego, że morza będą bezpieczne dla kupców. Obie strony tego traktatu ryzykują. Wy wierząc, że nie interesuje nas podbijanie waszego ludu, my licząc, że tego, czego was nauczymy, nie wykorzystacie niewłaściwie. Uważam, że sprawa warta jest tego ryzyka. Król pokiwał głową. Miałem wątpliwości. Przyznaję, że nadal je mam. Ale mój lud nie może wciąż trwać w niezmienionym stanie. Dlatego skłonni jesteśmy podjąć to ryzyko. Odwrócił się do mężczyzny za sobą. Rejwan zauważyła, że jedna z kamiennych płyt pokryta jest znakami pisma Elai. Przynieś je tu, a my będziemy patrzeć, jak nasze słowa rzeźbisz w obietnicę. Spojrzał na Imendżę. Spiszemy nasz traktat w obu językach. I na sposób obu naszych ludów, zgodziła się Imendża. Zerknęła na Rejwan. Ta kiwnęła głową na to niewypowiedziane polecenie. Otworzyła ceratowy worek i wydobyła pergamin, atrament i deskę, która miała służyć jako pulpit. To nigdy nie wytrzyma w wodzie, mruknął skryba Elai. Rejwan uśmiechnęła się. Wyjęła kapsułę na wiadomości, futerał z naoliwionej skóry, wosk i zwój sznura. Wytrzyma, uspokoiła go. Nie wydawał się przekonany. Rejwan wzruszyła więc ramionami, ze skrzyżowanymi nogami usiadła na piasku i zaczęła pisać. Pomiędzy Mirarem i pierwszymi drzewami lasu rozciągał się gładki i stromy dywan śniegu. Uznał, że najłatwiej będzie zejść zygzakiem. Gdyby poszedł prosto w dół, mógłby stracić równowagę. Czy to tak bardzo źle? Zapytał sam siebie. Zjazd byłby pewnie szybszy od marszu. Spojrzał na drzewa w dole. Choć mniejsze od tych w głębi lasu, były jednak równie twarde. Gdyby zjeżdżał na oślep w chmurze śniegu, mógłby nie widzieć drogi przed sobą. Mógłby nie zauważyć drzewa na czas, by użyć magii i zahamować, zamiast uderzyć o pień. Tak, powiedział sobie, to bardzo źle. Obejrzał się na szczyt góry i westchnął. Kilka razy w życiu zdarzyło mu się zawędrować w tak wysokie i niegościnne tereny, jednak zawsze w towarzystwie innych. Widoki zapierały dech, ale szlak był miejscami zdradziecki. Wydostanie się z zasypanej jaskini wymagało tylko brutalnej siły magicznej, za to unikanie pokrytych śniegiem szczelin okazało się większym wyzwaniem. Powoli ruszył przez otwarte zbocze. Śnieg był sypki, ale niezbyt głęboki. Przy każdym kroku spływał kaskadami w dół. W połowie drogi przystanął, by się rozejrzeć. I po chwili uświadomił sobie, że nadal się porusza. Całe zbocze się poruszało. Serce zamarło mu na moment, po czym zaczęło bić jak szalone. Gładka powierzchnia falowała i marszczyła się. Instynkt ucieczki kazał odwrócić się i pognać w górę, ale jego dawna ścieżka była już całkiem zasypana, gdyż śnieg z góry nasunął się na śnieg z dołu. Krępował mu nogi. Mirar usiłował zachować równowagę, ale bez skutku. Kiedy upadł na bok i zaczął się zsuwać, śnieg przelewał się nad nim jak fale przyboju. Nie wpadaj w panikę, upominał się. Zjadę tylko na sam dół. Jedyne niebezpieczeństwo to brak powietrza i te drzewa. Ściągnął magię i otoczył się barierą, dodając nieco miejsca przed twarzą, by móc oddychać. Czuł, jak stacza się po stoku. A potem zwolnił nagle i znieruchomiał, przysypany śniegiem. Nacisk na barierę rósł. Zasypuje mnie. W pamięci błysnęły wspomnienia czasu, kiedy leżał pod głazami. Gdzieś w głębi zbudziła się groza. Walczył z nią, zmuszając się do powolnych oddechów. Nacisk był już dostatecznie silny, by go zmiażdżyć. Gdyby na chwilę się zdekoncentrował, bariera by zniknęła i... czemu by jej nie pozwolić? Odrętwienie zaczęło zastępować strach. Czemu nie zrezygnować z takiego życia? Odkryć, co czeka poza nim. Słudzy bogów mogą cię dopaść i zabić już za kilka tygodni, kiedy dotrzesz na wybrzeże. Dlaczego masz im na to pozwalać? Zgiń tutaj i odbierz im satysfakcję. Wyobraź sobie, jak przez wieczność będą się zastanawiać, dokąd się wymknąłeś. Zimno śniegu było niczym w porównaniu z jego rozpaczą. Po co mam żyć? Mój lud jest coraz mniej liczny. Nie mogę dać się im poznać, nie narażając ich życia. Kobieta, którą kocham, jest tak daleko poza moim zasięgiem, jak to tylko możliwe. Trwa era pięciorga i nie ma w niej dla mnie miejsca. Powinienem...
Przestań być taki żałośnie melodramatyczny, powiedział głośno.
Zamknął oczy. Wciągnął w siebie potężny strumień magii i przekierował go. Rozległ się głuchy huk. Biel ponad nim poleciała w górę, rozpadła się i posypała na boki. Kiedy opadła, usiadł i się rozejrzał. Znalazł się wewnątrz wielkiego krateru. Wstał, wspiął się na jego ścianę i odwrócił, podziwiając swe dzieło. Dziura wyglądała całkiem imponująco. Uśmiechnął się. Jakiś cień przemknął obok jego cienia i Mirar przestał się uśmiechać. Uniósł głowę i zobaczył dwójkę odlatujących sije. Westchnął, odwrócił się i poczłapał w stronę lasu.